Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa witamy bardzo serdecznie pana Roberta Kościuszko. Pan Robert Kościuszko już gościł w naszej audycji. Dzisiaj jest drugi raz.
Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że mogę być z wami tutaj.
Pan Robert jest ojcem rodziny, jest powieściopisarzem. Przyjechał z... Mieszka w okolicach Warszawy, czyli przyjechał z Warszawy.
Julianów, tak. Julianów, Malownicza wieś na południowym krańcu, zaraz za granicą Warszawy.
O, to już mamy takie spojrzenie na pana i na miejsce zamieszkanie pana rodziny. A ja mam do pana pytanie, panie Robercie. Tatusiowe wakacje. Taki temat dzisiejszy. Natomiast zaczęliśmy od... Podał pan miejsce swojego zamieszkania. A czy może pan powiedzieć mi, jak to się stało, że młody człowiek staje się powieściopisarzem?
Tak, oczywiście, że mogę.
No tutaj myślę o rodzinie,
bardzo chętnie.
Tak?
Często o tym mówię, jak odwiedzam parafie czy szkoły, ale też i tutaj chętnie o tym powiem, że to moja rodzina. To moja rodzina mnie zmobilizowała, zachęciła. To znaczy, to było tak, że dawno temu, kilkanaście lat temu, kiedy nasi najstarsi synowie przyszli ze szkoły do domu, wtedy jeszcze chodzili do podstawówki, powiedzieli: mama, tata, słuchajcie, przy obiedzie u nas koledzy i koleżanki, ktoś tam konkretnie mówi, że Pan Bóg jest nudny. Że jest takim nudziarzem, że tam w ogóle szkoda na niego czasu. I Kościół też bez sensu.
Mówili, tak?
Tak, rówieśnicy. I wtedy my z moją żoną, kiedy to słyszeliśmy, stwierdziliśmy, chcielibyśmy im pokazać, że jest wręcz przeciwnie. Jest tak, jak my wierzymy. Czyli, że Pan Bóg jest twórcą niesamowitej przygody. Nie zawsze łatwej, tak jak nasze życie jest bardzo trudną przygodą, ale przygody, to znaczy, że jak bohater zrozumie, jaka jest jego rola, to nawet jak przygoda nie staje się łatwiejsza, tak jak nasze życie, to staje się sensowna. No i moja żona wymyśliła coś takiego. Robert mówi: słuchaj, ty masz taki bajer, siadaj na łóżkach dzieci przed ich zaśnięciem i weź ty im opowiadaj te twoje ulubione historie z Pisma Świętego, z Biblii, tych bohaterów biblijnych, bo ja to uwielbiam, i pokaż im w takim razie, jaki Bóg jest świetny, jaki jest pasjonujący. No i tak zrobiłem, czyli namówiłem dzieci, żebyśmy, nie musiałem wiele namawiać, bo dla każdego dziecka wielką atrakcją jest, kiedy tata w ogóle chce
znajduje
albo czytać,
czas,
albo opowiadać.
Ogólnie, tak.
I wkłada w to serce. I tak to się stało. I kiedy ja im opowiadałem tę historię, sam byłem zaskoczony, że to jest dla nich aż tak ciekawe, że w ogóle Pismo Święte jest tak obfite we wspaniałe przygody. I pewnego wieczora oni mi mówią: tata, słuchaj, ty w sumie to fajne te historie opowiadasz. Powinieneś je zapisywać, żeby inne dzieci też mogły czytać.
A to niesłychana historia, oczywiście.
Tak. I jak ja dzisiaj wspominam ten wieczór, to jest bardzo kluczowy wieczór w życiu, w moim życiu i w życiu naszej rodziny, czy naszego małżeństwa, to ja rozumiem to w ten sposób, że Pan Bóg użył naszej rodziny, użył dzieci, naszych dzieci, żeby one przekazały mi pewną misję, wskazały mi drogę jako mężczyźnie, drogę w kościele, oczywiście, i drogę zawodową, jak się okazało później. Więc tak to się zaczęło.
Czyli rozumiem, panie Robercie, że środowisko, w którym żyjemy, może nas w jakiś sposób ukierunkować.
Ja bym powiedział, właśnie to środowisko nas kierunkuje i my często przeoczymy bliskie osoby, z którymi jesteśmy otrzaskani, obyci, czasami znudzeni.
Ładne to słowo, otrzaskani, aż dźwięczy.
Rzeczywistością, aha, taką codziennością. Natomiast w kontekście rodziny uważam, możemy naprawdę zrozumieć siebie najlepiej. Czyli to jest prawdziwe, to jest moje prawdziwe środowisko, oni mnie dobrze znają, znają moje wady, nie tylko moje zalety, znają moje słabości, moje grzechy. Jednocześnie ci moi bliscy, najbliżsi ukochani, są w stanie często przekazać mi pewne przesłanie nawet z nieba.
No tak, ale to
w sposób bardzo rodzinny i naturalny, jak się okazuje, i znowu jesteśmy w stanie to przeoczyć w tym momencie, bo to się staje tak naturalnie, że moje dzieci mi mówią: ta fajna historia opowiadasz, może ty by się zapisywał. No to dobrze, bardzo miło, dziękuję wam.
I
natomiast
koniec.
Tak, natomiast ja dziękuję Panu Bogu, że zwrócił moją uwagę, że to jest bardzo poważne przesłanie dla taty. Mhm. Zabrałem się do pracy.
A teraz mam pytanie, czy we wcześniejszym okresie też Pan lubił pisać, no to, że Pan czytał, tak, i historie biblijne znał Pan i mógł Pan opowiadać, to jest pewien dar, pewien talent już, ale czy wcześniej na przykład w szkole miał Pan ładne wypracowania, czy były nagrody, były szpiątki za te wypracowania?
Byłem średni z języka polskiego, bo robiłem błędy ortograficzne, ale za to tworzyłem świetne, jakby to powiedzieć, opracowywałem w sposób pomysłowy tematy, tak? Czyli wypracowania były ciekawe, ale zawierały tyle błędów, że to zaniżało moją ocenę. Natomiast powiem, odpowiem na to pytanie w ten sposób. Trzeba się cofnąć troszeczkę jeszcze bardziej, czyli ja mam o 10 lat młodszą siostrę Agnieszkę i jak ja byłem nastolatkiem, a ona była w wieku przedszkolnym, to ona mnie namówiła, żebym zaczął jej w wakacje opowiadać odcinek po odcinku bajkę na dobranoc, którą sam wymyślałem. I ja dałem się namówić na ten wysiłek
jest
starszego
rodzinny
brata.
Jest pan bardzo z tego wynika.
Tak, no to na początku myślałem, że to będzie charówka. Natomiast byłem zaskoczony, że to sprawiało tyle radości mojej siostrze,
tak?
Ale czekało mnie o wiele większe zaskoczenie. Czy wie pani, komu najwięcej radości to sprawiało, to opowiadanie bajek?
No, może mamie, może tacie, że dziecko,
nie,
że siostra?
Mnie, czyli
aha,
bratu.
Nie zgadłam.
To było, i dlatego dla mnie to było też największe zaskoczenie, bo ja się też tego nie spodziewałem.
Pan się ucieszył tym.
Że nastolatek opowiada bajki swojej młodszej siostrze, oby koledzy się nie dowiedzieli, prawda? Bo wstyd po
no
prostu.
Tak.
Obciach, dzisiaj by powiedzieli młodzi. Natomiast już będąc tylko z moją siostrą, ja odczuwałem wielką radość, że ja właśnie cieszę jej serce, że ja raduję jej serce, że ja wprowadzam przygodę do jej serca i że to jest nasza wspólna przygoda. To było niesamowite, a ja w ogóle nie wiedziałem wtedy, że to będzie w przyszłości moją pracą. Że ja będę z tego utrzymywał swoją rodzinę i spłacał kredyt hipoteczny, tak? Ze sprzedaży książek. No nie wiedziałem tego.
Panie Robercie, dziękuję, że pan podejmuje te moje pytania, że pan odpowiada. To są dosyć osobiste pytania, ale no, mówi pan o tym, jak być ojcem, to trzeba stanąć w prawdzie też wobec siebie, wobec tego, co nas spotyka w życiu. I dzisiaj spotkało pana to, że w audycji porady pedagoga, psychologa ma pan takie osobiste pytania. Dziękuję za odpowiedź na te osobiste pytania, ale są one dla mnie również takim świadectwem tego, że można spoglądać na swoje życie i można przekazywać swoim zachowaniem, postępowaniem, również dalszą drogę, czy pokazywać innym, że tak się dzieje, że tutaj się wstydziłem, tutaj coś było nie tak, a jednak to kształtuje. Może gdzieś w jakimś momencie rodzice, tak, bo to jest audycja porady pedagoga, psychologa, rodzice zobaczą, że nie zawsze trzeba walczyć z czymś do końca, tylko spojrzeć na to tak dojrzale, tak z innej strony.
Ja myślę, że rzeczywiście wiele kryzysów, w jakie zostajemy wciągnięci, czy sami się odnajdujemy, bo nie zauważyliśmy, że to zaczęło się i już przeistoczyło się w jakiś kryzys rodzinny, wychowawczy, małżeński. Wiele kryzysów właśnie może zaowocować tym, że my zaczynamy wołać o pomoc. Tak? Że my twierdzimy, nie dajemy sobie rady i w ogóle to już jest wielka pokora, jak mąż się do tego przyzna, nie daje sobie rady, po prostu jestem za słaby i mam za mało mądrości, nie umiem rozwiązać tego problemu. Ale wielką siłą jest, kiedy mama i tata zaczynają wołać do Pana Boga. Nie radzimy sobie, poprowadź nas. I ja myślę, że ta modlitwa często jest drzwiami do niezwykłego zwycięstwa i rozwoju. To znaczy, że Pan Bóg na pewno reaguje na taką modlitwę i Pan Bóg naprawdę wchodzi w tą trudną sytuację i naprawdę nie tylko wyciąga, ale potrafi wynieść na o wiele wyższy poziom dojrzałości całą rodzinę. Ta droga jest trudna, ta droga jest ciężka, oczywiście to jest walka często codzienna, ale o tej modlitwy, Panie Boże, nie radzimy sobie, pomóż, zaczyna się, myślę, wspaniała podróż wielu rodzin.
A teraz, panie Robercie, tatusiowe wakacje.
Tatusiowe wakacje. Dlatego,
dlaczego ten temat? Dlaczego tak,
dlatego
tatusiowe wakacje?
Bardzo chciałem o tym powiedzieć, że uważam, iż my ojcowie, mówiłem o tym w poprzedniej audycji, którzy jesteśmy zarobieni, utyrani, zapracowani, spłacający kredyty.
Przypomnę tylko, ostatnia audycja to A jednak tata.
Tak,
można znaleźć
tata,
ją
tak.
W
maju.
Tak.
My tatusiowie zapracowani, oczywiście razem z mamusiami, razem z naszymi żonami, jesteśmy bardzo, bardzo uciemiężeni tą codziennością i kiedy przychodzi urlop, marzymy o tym, żeby nic nie robić. Po prostu, żeby w końcu rzucić to wszystko na tydzień, czy na 10 dni, czy na 2 tygodnie, wyjechać na przykład z rodziną i po prostu nic nie robić, tak? Odpocząć. I oczywiście może i mielibyśmy do tego prawo, gdybyśmy nie mieli rodziny, tak? Więc ja bym tutaj powiedział coś takiego. Nie możemy sobie na to pozwolić, bo my od naszego ojcostwa nie mamy wakacji i oczywiście możemy odpocząć od pracy zawodowej, ale...
Dobrze, że pan to dodaje, bo właśnie o to mi chodziło, że nic nie robię w pracy zawodowej.
Tak,
może tak to nazwijmy, tak?
Ale my w tym momencie odpoczynku, tego tygodniowego czy dwutygodniowego odpoczynku od tej charówki w naszym biurze, czy gdzieś w produkcji, czy gdzieś, gdzie pracujemy, w handlu, my w tym momencie, będąc z rodziną, możemy być jako tatusiowie, którzy nie pozwolą, żeby wakacje przeciekły nam przez palce, naszej rodzinie. To znaczy, że nie możemy pozwolić na to, żeby każdy z nas przeleżał na plaży ze słuchawkami w uszach, tak? I każdy słuchał swojej muzyki, tak? Albo słuchał książki na audiobooku swojej, tak? My, jadąc na wakacje, mamy być razem. Tata z mamą są reżyserami tej wspólnej przygody. Tata jest głównym odpowiedzialnym za to, co się wydarzy na tych wakacjach. I właśnie jakiś parę konkretów chciałbym, żebyśmy mogli opowiedzieć i mogli też w jakiś sposób naszych słuchaczy wzbudzić do ich pomysłów.
Ale mówi pan o konkretach takich przemyślanych przez tatusiów, czy o konkretach wypracowanych, czy
Ja myślę o konkretach w tym momencie, z czym ja przyjechałem, co jest we mnie. No to we mnie są jakieś doświadczenia mądrzejszych ode mnie ojców, rodziców, małżonków.
Jak sobie poradzili z tymi wakacjami?
Tak, i my z moją żoną próbujemy korzystać z tych doświadczeń, żeby nawet jakieś
przykład.
Gotowe pomysły, gotowe formuły móc stosować w swoim życiu, tak? Więc na przykład, kiedyś zostałem zarażony takim wirusem spływów kajakowych tatusiów i ich dzieci. Dlaczego tatusiów i ich dzieci? Ponieważ jest to świetna przygoda, ale też przygoda czasami trudna, tak? Bo są czasami trudne rzeki, trzeba kajak przenieść przez pień. Czasami tata ratuje swoje dziecko, kiedy kajak się przewróci i dziecko wtedy mówi: wow, mój tata jest silny, tak? Ale mój tata jest silny i odważny, wyciągnął mnie z wody. U nas w mieście w ogóle tego nie zauważałem, nie zauważałam. Spływy kajakowe, w których również mamy pewną formację, tak? Czyli na przykład my organizujemy spływy, na które zapraszamy naszych zaprzyjaźnionych księży, którzy codziennie w plenerze sprawują z nami taką eucharystię tatusiową, razem z dziećmi, kiedy jesteśmy w lesie, kiedy za chwilę wypłyniemy, kiedy jest ta atmosfera przygody, ale kiedy zaczynamy od modlitwy porannej, tak? Kiedy tata czyta na przykład pierwsze czytanie, kiedy jego dziecko, córka na przykład śpiewa psalm. I zaczynamy odnajdywać się zupełnie w innym kontekście na mszy, codziennej mszy w tym momencie, bo codziennie mamy tę Eucharystię, niż wtedy, kiedy chodzimy do kościoła naszego parafialnego. A więc taka przygoda spływów kajakowych, wakacyjna, powoduje, że my zaczynamy inaczej widzieć nasze ojcostwo, naszą rodzinę, naszą modlitwę, niż widzimy to w codzienności.
Ja słuchałam się, Ale przykład, no, bardzo cenny, chociaż niełatwy chyba.
To jest pomysł, który ja polecam ojcom. Coraz więcej ojców jeździ. Powiem, że w tym roku jest przepełnienie tych spływów kajakowych, w których uczestniczymy. Aż po prostu jestem zaskoczony, że tak szybko cały turnus został zapełniony przez ojców i ich dzieci. To znaczy, że tatusiowie odczuwają wielkie pragnienie ucieczki od cywilizacji ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, gdzie można odpocząć od miasta, ale gdzie można uczestniczyć w tygodniowej wspólnocie z innymi rodzinami, z innymi ojcami i ich dziećmi i gdzie można uczestniczyć w pewnej prostej formacji duchowej, modlitewnej i też formacji duchowej ojcowskiej, bo też mamy na tych spływach rozmowy z spotkania ojców. Spotkania ojców, którzy są bojownikami o szczęście swojej rodziny w trudnych czasach.
Panie Robercie, a gdzie w tym momencie są mamusie, żony?
To jest bardzo dobre pytanie. Mama w tym momencie właśnie zdążyła już pomalować swoje paznokcie.
No tak.
Właśnie w tym momencie nikt jej nie przeszkadza. Właśnie zjadła sobie swoją sałatkę i nie musiała dla nikogo już więcej gotować obiadu i odpoczywa. Czuje, że odpoczywa. Właśnie czyta swoją książkę.
Odpoczywa w tym domu, w którym ciągle pracuje.
Tak, dokładnie.
Myślę, że wiem, o czym pan mówi.
I my mężowie jesteśmy świadomi, że my w tym momencie też umożliwiamy naszym żonom ten odpoczynek tygodniowy czy pięciodniowy, że ona jest sama, że ona może odetchnąć. Jak przyjeżdżamy, stęsknieni oczywiście do naszych żon, to słyszymy: no to co, za rok jedziecie znowu? Ale nie chodzi o to, żebyśmy my wyjechali. Ona też chce odpocząć, po prostu. Więc to jest taki tydzień, no ciekawy, bardzo ciekawy dla naszych rodzin. To jest po pierwsze.
No to jeden przykład, tak. Taki bardzo ciekawy.
Inny przykład, który chciałbym powiedzieć, to chciałbym powiedzieć o rzeczy oklepanej. Czyli słyszymy często z ambon w czasie ogłoszeń parafialnych, kiedy nasi proboszczowie mówią do nas, no jeżeli życzą nam wspaniałych wakacji, ale nie zapominajmy o cotygodniowej, o niedzielnej mszy, żeby nie zaniedbywać tego, tak? I wtedy jest taki odruch u każdego męża, że tak spogląda na swoją żonę i mówi, a ona będzie pamiętać, tak? Natomiast ja zachęcam do podjęcia decyzji. To jest nasza odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność głowy rodziny. To jest odpowiedzialność ojca. Oczywiście we wspólnocie, w spójności pewnej z żoną, my musimy być jednego zdania, że my naprawdę chcemy iść i powinniśmy iść co niedzielę do kościoła, również w czasie wakacji, ale inicjatywa, uważam, powinna być po stronie taty, który powinien znaleźć tą parafię aktualną, gdzieś tam najbliższą, który powinien zaplanować z żoną i z dziećmi tą godzinę, kiedy to będzie najlepiej dla nas, że wy się wyśpicie po prostu, wy naprawdę nie wiecie narzekać, że za wcześnie was oderwałem z tych łóżek, zerwałem was i że godzina jest zaplanowana, omówiona, po prostu my mamy to wpisane w nasz kalendarz wakacyjny, że to jest nasze świętowanie niedzielne, idziemy razem do kościoła, do parafii akurat tej, w której gdzieś tam jesteśmy w czasach, na wakacjach. I uważam, że to jest sprawa decyzji. To jest sprawa decyzji.
Takiej męskiej decyzji,
męskiej,
tak?
Taty, który decyduje, ta sprawa należy do mnie. Ona jest złożona przez Boga na mnie, na głowę rodziny i to ja muszę podjąć decyzję w jedności z moją żoną i w omówioną z dziećmi. Uważam, że to jest niezwykle, niezwykle ważne i ta decyzja jest kluczowa. Decyzja w sercu taty, który obudzi się i rozumie, nie zrzucam tego na moją żonę. To jest moja odpowiedzialność.
Jest jeszcze trzeci przykład?
Tak, oczywiście. Mam już bardzo praktyczny, zabawowy tym razem pomysł w dwóch wydaniach. Ja często jeżdżę, odwiedzam parafię z taką akcją Każdy tata czyta dzieciom. I o co chodzi? Chodzi o to, że to jest świetny pomysł dla każdego tatusia, który ma dzieci, które jeszcze chcą słuchać książek. To znaczy, że nie wstydzą się, że tata czyta im książkę, tak? No i to jest ten pomysł, żeby zabrać dobrą książkę, rodzinną książkę, taką, która jest, jak ja to mówię, fajna dla dzieci, bo innej oni nie chcą ani słuchać, ani czytać. A więc to znowu wcześniej musi być trochę zaplanowane, którą książkę czytamy na wakacje, tak? Wspólnie jakoś decydujemy o niej. I żeby wieczorami mieć taką swoją wieczorną przygodę, tak? Siadamy z tatą wieczorkiem o zachodzie słońca, na przykład nad morzem, na plaży, a może w górach i patrzymy na góry, kiedy słońce gdzieś tam zachodzi. I czytamy rozdział po rozdziale, kiedy tata może naśladować głosy, może wprowadzać w tą przygodę. Po prostu czyta, i tu powiem dla tatusiów, gotową, napisaną książkę. Nie musimy nic wymyślać, po prostu wystarczy ją otworzyć i przeczytać.
No tak, bo są różne talenty.
Tak, oczywiście. Więc to jest ten pierwszy pomysł z tej działki właśnie takiej
ale
przygody.
Ale znowu, panie Robercie, dziękuję, że pan o tym mówi, ale za każdym razem pan pokazuje, że to są wszystko pomysły mężczyzn, że mężczyźni wprowadzają, ojcowie wprowadzają.
Nie zawsze pomysł rodzi się w głowie taty. Ja bym powiedział, że większość pomysłów takich...
Ale realizowana przez tatę.
Tak, rodzi się często w głowie mamy i to jest mądrość kobiety. To wiemy o tym, że ona jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. I pokora taty, że tata jest w stanie przejąć ten pomysł od mamy i zacząć
i
go realizować. Często tak się dzieje, że później pamiętamy, że to ja wymyśliłem. Drugim pomysłem, który chciałbym opowiedzieć, to są gry planszowe. To znaczy, że jest teraz nawrót do gier planszowych. Są świetne gry na polskim rynku. Mogę powiedzieć, nawet gra, którą wymyśliła moja koleżanka, Królestwo, którą my z żoną wydaliśmy, czy gra Królowa, która jest jej rozszerzeniem. Gościniec jest świetna gra, która rodzinna. Są pytaki, na przykład dla małżonków na wakacje. Bardzo fajne gry. I dlaczego gry planszowe? Ponieważ jeżeli tylko tacie się chce, bo mamie to prawie zawsze się chce, ale jeżeli tacie się zachce zagrać w grę planszową z rodziną i zawoła razem z mamą, ej, gramy w grę planszową, siadamy przy stole i gramy w grę planszową, to czy to jest w domu, czy na wakacjach, mamy okazję w tym momencie oderwać od tabletów, od smartfonów, od komputerów nas wszystkich i nastolatków, i dzieci, i też dorosłych, bo my też mamy te skłonności. I wtedy mamy szansę usiąść przy jednym stole, rozłożyć tą grę na stole i zacząć grać w nią. To jest niezwykłe, ponieważ my często zastanawiamy się, no, co zrobić, żeby usiąść chociaż przy tym stole na godzinkę razem jak rodzina.
I wytrzymać.
I no, wytrzymać ze sobą, a jeszcze coś fajnego porobić. Gra planszowa jest tą świetną okazją. A jeszcze, jeżeli gra planszowa niesie dobre wartości, tak jak powiedziałem, na przykład gra Królestwo czy gra Gościniec, to jest pewna droga, na której trzeba oprzeć się pokusom.
Gościniec chyba ten tytuł też trochę, tak?
I trzeba dojść do pewnego celu, podejmując dobre, moralne decyzje. Czasami trudne decyzje w tej przygodzie, ale jest to wspaniała przygoda i naprawdę i dzieci, i dorośli w tych grach dobrze się bawią. I
ja
to jest fajny pomysł na wakacje.
Wzbudził pan takie wspomnienie, kiedy jeszcze syn był młodszy i przychodzili koledzy i to towarzystwo pięciu, sześciu czasami chłopaków siadało na dywanie, na podłodze, rozkładali grę i grali. I młodsze dzieci przyglądały się, a potem jak już starsi poszli coś innego robić, po takiej no, dobrej godzinie albo i więcej takiego siedzenia i grania, ta autentyczna walka była, tak? To te młodsze dzieci podchodziły i po swojemu grały ze sobą. Oczywiście zupełnie bez reguł, ale grały
właśnie.
Ale zabawa
była, prawda?
Ale świetna.
I byliśmy razem.
Używali.
Wtedy, tak.
I ci młodzi, te dzieci młodsze się przyglądały, po czym same siadały i ewentualnie zapraszały starszych do takiej, tak, zabawy. Ale to, ten obraz wzbudził pan, jest rzeczywiście bardzo piękny. Taki wakacyjny też, chociaż nie tylko wakacyjny, ale no, wakacyjny może być piękny.
Ważna jest też pewna sfera, sfera sportu i sfera fizycznego wysiłku. To znaczy dla nas, dla mężczyzn, niezależnie od tego, ile mamy centymetrów w pasie, jest to zupełnie naturalne. I ja bym zachęcał wszystkich ojców, żebyśmy w takim razie zapraszali, jeżeli mamy synów, piłka nożna na plaży na przykład. Jeżeli mamy córki, siatkówka. Bardzo chętnie dziewczyny grają w siatkówkę albo w badmintona. Weźmy ze sobą sprzęcik i na początku to jest taki odruch. Ej, zagramy w badmintona, mówimy do córek nastoletnich, a one, tata, odbiło ci, tak? To jest pierwszy odruch, ale następny, tata chce ze mną zagrać w badmintona. Niesamowite. Ja myślałem, że zwariował, ale dobra, dam mu tą szansę, tak? I zaczynamy grać. I znowu tutaj, inicjatywa jest ze strony taty. To jest bardzo, bardzo ważne. I odpowiedź, jeżeli to jest szczere i entuzjastyczne, odpowiedź jest raczej gwarantowana nawet ze strony nastolatków.
No tak, bo nastolatkowie wiedzą, kiedy mówi się uczciwie, dzieci, nastolatkowie, kiedy mówi się uczciwie, a kiedy chce się tylko zabić czas albo coś zmienić.
Tak, dokładnie.
To też musi być autentyczne chcenie tego zagrania. To jest wysiłek jednak dla każdego, nie tylko dla taty. Tutaj co prawda mówimy tatusiowe wakacje, ale i dla mamy, która zachęci w razie czego, czy tam coś podpowie.
Tak, ta spójność z mamą jest niezwykle ważna.
Jakimś dowcipem wejdzie w tę
rozmowę. Razem jesteśmy silni, tak,
wejdzie
w tę
rozmowę.
Dokładnie.
No, to jest rzeczywiście bardzo ładny przykład.
Ja bym jeszcze, wiem, że to już czas dobiega.
To są cały czas tatusiowe wakacje.
Tak. I ja bym tu jeszcze chciał powiedzieć o czymś takim. Konsumpcjonizm na wakacjach, czyli chęć robienia zakupów jest wszędzie bardzo silna, tak? Ta chęć. I teraz oczywiście ojcowie nie za bardzo czują się komfortowo chodzić po tych galeriach handlowych nawet w wakacje. Niektórzy z tym walczą, a ja bym powiedział coś takiego. Spróbujmy przekuć taką chęć robienia zakupów, kiedy mamy żonę i nastolatki, na przykład dziewczyny. Mój kolega coś takiego wymyślił. On akurat powiedział tak do swojej córki nastoletniej. To nie było w czasie wakacji, ale to może być w czasie wakacji. Powiedział tak: kochana, zaoszczędziłem 300. Jak ty tak chcesz, chodzisz po tych galeriach, zapraszam cię na naszą randkę zakupową do galerii handlowej, ale pod jednym warunkiem, że jak ty już zrobisz te swoje zakupy i wydasz tą forsę, to usiądziemy sobie przy lodach i przy kawie i przy coli i pogadamy sobie o życiu, dobra? Ona znowu, tata, chyba ci odbiło. Ale głupia bym była, jakby tych 300 nie zgarnęła,
no,
więc
to jest
idziemy, nie?
Wielki.
I on chodził z nią po tej galerii. Ona się co chwilę tam oglądając buciki i spodenki i te bluzeczki oglądała i mówi, tata, ale nie męczysz się? Nie, bo pamiętaj, za chwilę kawa, lody i cola. Ale on tak naprawdę męczył się z czymś innym. On próbował wymyśleć temat, na który będzie ze swoją córką rozmawiał i nic mu do głowy nie przychodziło i on w końcu mówi, w co ja się wkopałem, w co ja się wrobiłem, ja chcę pogadać z moją córką o życiu, a ja nie wiem o czym, tak? Ona zrobiła te zakupy szybciej niż on myślał, czyli wydała szybciej te 300 niż on się spodziewał. Usiedli, co się okazało, jak kupił te lody i kawę i kole, buzia jej się nie zamykała.
Czyli ona cały czas...
On nie musiał zadawać żadnych pytań. Ona kontynuowała to wspólny poranek rozpoczęty z tatą właśnie w zupełnie naturalny sposób. I teraz, kiedy jesteśmy na wakacjach i nasza rodzina chce iść na te zakupy, no to okej, ale postawmy warunek w takim razie. Dobra, ale to nie są tylko zakupy. Zrobicie zakupy, ale na końcu siadamy i sobie porozmawiamy o życiu.
Panie Robercie, czas audycji dobiegł końca. Przypominam,
no,
to były
szkoda.
Tatusiowe wakacje.
Dziękujemy bardzo.
Pan Robert Kościuszko, powieściopisarz.